podnieść?
Tak, tak, żeby było. Dobry wieczór. Zawika, czyli Zawiercie i Kultura, Monika Gajek-Jędros i prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani Maria Grabowska.
Dobry wieczór Państwu i wszystkim, którzy nas słuchają.
Pani Mario, pani prezesem jest od 2019 roku, czyli zdążyła jeszcze pani przed COVID-em.
No, zdążyliśmy troszeczkę.
Troszeczkę się udało. A w UTW była już pani zapewne członkiem wcześniej.
Oj, to ja powiem od którego roku i przyznam się. Od grudnia 2007 roku mam numer legitymacji 128, a uniwersytet był rejestrowalny 4 kwietnia 2007 roku w Częstochowie w sądzie.
Czyli od samego początku.
Praktycznie tak.
Od 2007 roku, a w 2016 dostał tak zwany złoty certyfikat, czyli taki certyfikat, który potwierdza jego profesjonalizm.
Właśnie dziękuję. Dziękuję, że pani o tym wspomniała, bo jesteśmy z tego bardzo dumni. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy certyfikat był certyfikatem brązowym, a i tak był to sukces, bo tylko 15 uniwersytetów, które należą do federacji w Nowym Sączu, podjęło się i poddało procesowi certyfikacji. Zarząd wtedy tą decyzję podjął. Duży wkład pracy w certyfikację miała ówczesna pani wiceprezes Urszula Gemmel. I certyfikat brązowy się skończył, bo on jest przyznawany tylko na lat 5. Wobec tego, jak przyszedł czas, napisaliśmy ponownie wniosek o recertyfikację. Ten wniosek się pisze do zarządu w Nowym Sączu, to jest federacja, do której należymy. I zaczyna się ten proces.
Od początku.
Od początku. W związku z tym, że z brązowego chcieliśmy wskoczyć na złoty, to się okazało, że musieliśmy spełnić w trzech obszarach wszystkie kryteria. W obszarze formalno-prawnym, w obszarze merytorycznym i również w takim obszarze, który obejmował współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym między innymi ze szkołami. I powiem, popracowałyśmy, i tu powiem z kim, z moją wiceprezes, panią Jadzią Maciążek-Matysik, którą serdecznie pozdrawiam, i zwyciężyłyśmy, przywiozłyśmy ten certyfikat, on nas obowiązuje, no niestety, do 29 października 2021 roku.
Czyli na 5 lat.
Na 5 lat i powiem, że będziemy walczyć, dlatego że to jest co? Certyfikat daje poczucie wartości, dlatego że podnosi nam prestiż w środowisku. Na pewno możemy zwiększyć ofertę dla naszych studentów, bo ona się poszerzyła, i to powiem skromnie, o 30 form zajęć. Poza tym możemy partycypować o środki, czyli o dotacje, albo również o dotacje ze środków darczyńców.
Mm-hmm. I to ma wtedy znaczenie też, jaki kolor, tak, tego certyfikatu, że no, jak myślę, jest ten najwyższy, to najwyższe możliwe są wtedy do uzyskania środki.
Myślę, że to akurat od tego nie zależy, ale no, jest to wartość sama w sobie. Jeżeli się walczy na olimpiadzie, uzyskuje się
wiadomo,
złoto,
to najwyżej cenione.
No to już wyżej nie ma. Mm-hmm. Także myślę, że powalczymy w tym roku.
A dużo w kraju jest właśnie tego najwyższego.
To znaczy, zaglądałam do GUS-u, do wiadomości GUS-owskich i wiem, że w 2019 roku uniwersytetów w Polsce było 640, ale ile ma certyfikatów tak naprawdę złotych uniwersytetów w Polsce, tego nie wiem, ale myślę, że nie aż tak dużo. No bo warunki są do spełnienia. Tak jak mówiłam, w tych wszystkich
trzeba zawalczyć.
I to wymaga nakładu, olbrzymiej pracy.
Mm-hmm. No to tym bardziej cieszy, że się udało.
Znaczy, ja bym nie użyła słowa udało, tylko to była walka. Walka i musieliśmy udowadniać, że to złoto nam się naprawdę należy. Mm-hmm. I na pewno się nam należy.
No to miejmy nadzieję, że teraz już po prostu będzie to samo.
Znaczy, ja nie zapeszam. Powalczymy. Ja mówię, dotąd się jest zwycięzcą, dokąd się walczy.
Dokładnie tak. A to fajnie, że taki zespół, że się ta współpraca dobrze układa i macie tą siłę do walki.
Tak, dlatego że człowiek jest silny siłą innych ludzi. Jeżeli ma wsparcie w członkach zarządu, to mu dodaje skrzydeł. A taką grupę posiadam.
A proszę powiedzieć, pani legitymacja numer 128, a w tej chwili taka ostatnia wydana?
Oj, to już nie powiem, bo nie byłam w biurze ostatnio, ale mamy ponad 600 studentów, bo ja pozwolę sobie używać tego słowa.
Ładnie brzmi.
Jak się ma złoty certyfikat, to już nie jest się słuchaczem, tylko jest się studentem, a instytucja nasza może być nazwana Centrum Edukacyjno-Kulturalnym. Bo skoro ma 30 form zajęć, to każdy student może skorzystać z tych form. I ja tu przyniosłam dowód rzeczowy do wglądu, pani redaktor, mianowicie nasze biuletyny, które pani widzi. Żałujcie państwo, że nie widzicie. Jak się zapiszecie, to dostaniecie.
Czy jest jakaś granica wieku, od którego można zostać studentem?
Każde stowarzyszenie, w tym Zawierczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, ma statut i w statucie się określa, kto może przynależeć. Studentem Zawierczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każdy, który skończył 50+. Mm-hmm. Jest przyjęty.
Czyli stosunkowo młodym jest się studentem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Tak, powiedziałam, że bardzo młodym. I liczymy na tych młodych, którzy przychodzą, bo oni mają taki power, jak te baterie Duracell. Jeżeli mogę, to przeczytam, żeby nikogo nie obrazić. Poza wykładami co oferujemy? Przeczytam w takiej kolejności, jakiej to jest na stronę 5 naszego biuletynu. Mamy tak: strzelectwo, brycz sportowy, aerobik w wodzie, kreacje kulinarne, gimnastykę klasyczną, tenis stołowy i siłownię, klub młodych literatów, chór Jurajskie Echo, prowadzimy kulturę, czyli wyjeżdżamy do teatru, do opery, operetki, filharmonii. Ja to prowadzę i prowadzę wolontariat seniorów, taką grupę prowadzę, która się nazywa Spinacz. Sekcja rowerowa jest turystyka, to są wyjazdy po Europie i wyjazdy po naszym pięknym kraju. Jest lektorat z języka angielskiego, jest basen, jest gimnastyka w wodzie, jest sekcja malarska, jest tai chi. Są tak zwane florystyczne inspiracje, jest tai chi, jest teatr integracyjny Zawierczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Są spotkania integracyjno-taneczne w klubie Novum. Jest taniec w kręgu, są zajęcia z kosmetyki, z rękodzieła artystycznego, jest taniec towarzyski w parach, jest yoga, jest sekcja ogródkowa i jest Nordic Walking.
Czyli oferta jest dla każdego.
No powiedziałam, że to jest instytucja. Do wyboru, do koloru.
I jest tak, że jest jakaś ograniczona liczba miejsc, czy nie?
Nie, to znaczy tak, ograniczenia salowe mogą być tak zwane, czyli co? Nie może wejść na raz na przykład 50 osób na salę gimnastyczną, gdzie w OSIR-ze albo w szkole. Dlatego, że te wszystkie zajęcia odbywają się. I tak, mogą się odbywać w MOK-u, większość się odbywa w MOK-u, ale taka gimnastyka klasyczna to jest szkoła podstawowa numer 2. Gimnastyka rehabilitacyjna to mamy OSIR. Następnie mamy piwnicę pod Aniołem, tam klub młodych literatów się spotyka. Następnie gimnastyka na pływalni, aerobik w hotelu Zawiercie. Więc tak jak mówię, ograniczone tylko miejsce. Mhm. Bo nie możemy przekroczyć.
A proszę jeszcze powiedzieć odnośnie, bo to członkostwo jest opłacane co kwartał.
Tak.
I jeżeli się tą opłatę weźmie, to bierze się udział już wtedy bezpłatnie w tych sekcjach, czy to znaczy, dodatkowe są koszty?
Stowarzyszenie nasze nie ma działalności gospodarczej, ale ma w statucie zapisaną działalność odpłatną. Czyli są zajęcia, za które słuchacz płaci. płaci bardzo mało, bo wychodzi to 5 zł na godzinę, dlatego że jest duże zainteresowanie zajęciami. Wobec tego ta kwota się pomniejsza, bo my musimy spisać jako zarząd umowę, zlecenie z osobą prowadzącą. I musimy wiedzieć, ile godzin będzie tych zajęć, ile grup. Więc te zajęcia są opłacane jak gdyby poza składką. Mm-hmm. A składka wynosi na semestr raptem 30 zł, z czego złoty 25 wpłacamy na federację. Czyli nie jest to dużo, patrząc na to, ile kosztują artykuły spożywcze.
No tak.
W dzisiejszym czasie. No to jest na pół
ceny
roku.
Są,
na rok jest 60 zł.
Ceny są na pewno tak konkurencyjne.
No, jak ja patrzyłam na opłaty, które są w większych miastach, to tam poniżej 120 zł opłata członkowska, to nie schodzi. Mhm. Ale my nie chcemy podnosić składki, dlatego że no to ogranicza możliwość przyjęcia większej ilości studentów, a zależy na tym nam,
żeby było was jak najwięcej.
Żeby było dużo, dużo studentów, bo wykruszają się ludzie, wiemy o tym, takie jest prawo życia, no i przychodzą młodzi, którzy też mają prawo skorzystać z oferty, którą proponujemy.
Mm-hmm. To tym bardziej cieszę, że tak dużo macie do zaoferowania. I cały czas staracie się w pani osobie o to, żeby pozyskiwać środki, żeby ta oferta była coraz bogatsza.
No tu się przyznam, że to jest prawda. I teraz chciałabym wyjaśnić jedną rzecz. Żadne stowarzyszenie bez dotacji zewnętrznej, to dotacji z różnych źródeł, ewentualnie dotacji od sponsorów, będzie lekko przędła. Dlatego, że dotacja daje możliwość spełnienia marzeń. To są pieniążki, które mogą iść na wiele ciekawych zajęć, na wyjazdy, na warsztaty, na wykłady, bo powiem tylko, że jeden wykład to jest składka około 12 słuchaczy na semestr.
No to nie jest dużo.
Teraz składka słuchaczy idzie na opłatę lokalu, którą musimy uiszczać co miesiąc. Składka idzie na opłatę strony internetowej i musimy też raz na 2 lata kupić tak zwany podpis. Dla kogo? Dla księgowej, bo ona nam składa CIT-8 i w tej chwili internet to jest źródło przesyłania takiej informacji do kasu albo do urzędu skarbowego. Więc nie ma innych możliwości. Opłaty za wykłady. Poza tym tak, no każda umowa zlecenia, w tej chwili jak pani wie, każda umowa o dzieło wymaga oskładkowania. I jako pracodawca tą składkę uiszczamy.
Takie wymogi
internet,
muszą obowiązywać, tym bardziej jako stowarzyszenie publiczne, tak?
Rejestrowalne tak zwane.
Czyli wszystko musi być zgodnie z prawem.
A wszystko muszą być pieniążki i wszystko musi być zgodnie z prawem. Taka jest prawda.
Bo na pewno też jesteście sprawdzani.
Oczywiście.
I no, oczywiście. No to troszeczkę też jest w tej chwili chyba takie popularne właśnie, nie wiem jak to w rzeczywistości wygląda, ale właśnie, żeby te wszystkie stowarzyszenia, które mają na celu edukację, czy właśnie coś związanego z ruchem na świeżym powietrzu seniorów, w jakiś sposób właśnie dotować. Ale nie wiem, jak to wygląda formalnie. Czy państwo w jakiś sposób partycypuje, czy trzeba się ubiegać właśnie poprzez fundusze?
Powiem, skoro tak rosną stowarzyszenia Grzyby po deszczu, a portfel jest taki, jaki jest, to wszyscy partycypują o te środki i ten poziom wniosków jest coraz wyższy.
Coraz ciężej uzyskać.
Tak, trzeba dobrze napisać wniosek. Dobrze to znaczy uzyskać maksymalną ilość punktów, dlatego że wniosek się pisze zgodnie z logiką projektową, której ja się niestety uczyłam sama, dlatego że ja na studia tego nie miałam. I pierwszy mój kontakt z projektami unijnymi to był w szkole. Bo ja się przyznam, że pracowałam w hutniku, powiem tak popularnie. Teraz to się nazywa Zespół Szkół imieniem Stanisława Staszica. I w tym hutniku w latach 1996 do 2000 byłam koordynatorem takiego projektu unijnego, który był dotowany właśnie z pieniążków Unii, oczywiście za zgodą MEN-u. I wtedy nasi nauczyciele włącznie ze mną jeździli na warsztaty, szkolili się, pisaliśmy programy w tak zwanej formie modułowej. Te programy w szczególności miały nacisk na umiejętności ucznia, a poza tym szkoła dostała bogato wyposażoną pracownię komputerową. Już nie wspomnę o telewizorach, które w szkole były, i to wszystko było finansowane przez Unię. To był mój pierwszy kontakt z funduszem unijnym.
Czyli przydało się.
Przydało się, ale wniosek był prosty, a teraz te wnioski wymagają naprawdę wysokiej
pracy.
Inteligencji. Ja się uczyłam na kursach. Tych kursów i warsztatów wiele, że tak powiem, zaliczyłam. Nie mówię, że wszystkie konkursy wygrywam, bo to nieprawda, ale wygrywam dużo. I na przykład ta stacja, która stoi, ta żółta koło Miejskiego Ośrodka Kultury, to jest wniosek, który napisała grupa nieformalna Zawierczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rowerowa, do której ja też należę, bo ja kocham rower. Partycypowaliśmy w konkursie FIO Śląskie Lokalne, wygraliśmy i pierwsza stacja naprawy rowerów stoi koło MOK-u.
Proszę, to ja też nie wiedziałam, że to zasługa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dokładnie tak. I z tego jestem dumna.
No to ja gratuluję, że tak pięknie, no i że możemy wszyscy widzieć efekt.
No to są tak zwane rezultaty twarde w projektach, które widać, namacalne.
I to chyba też najbardziej cieszy, jak widać.
Znaczy, myślę, że tak, dlatego że jak policzyłam to, co Uniwersytet materialnie zyskał z dotacji, to tego jest naprawdę dużo. Zacznę od rzeczy ważnych, a mianowicie od dwóch laptopów, jednego tabletu.
Coś się przełączyło.
Poza tym na olimpiadę mamy stroje w postaci fantastycznych, kolorowych koszulek, również koszulek białych. Mamy kapelusze dla pani, panów. Na senioriadę mamy czapki dla panów i dla pań. Mamy klekotki, mamy taką tubę nagłaśniającą, urządzenie nagłaśniające. Wszystko jest z projektu i przepiękne chusty dla grupy tańca w kręgu. Czyli są takie rzeczy, które by trzeba kupić. A powiem krótko, że dobry laptop kosztuje 3600. No to ile słuchaczy musiałoby dać
żeby
składki,
taki,
tak? Żeby jeden kupić. Więc to są rzeczy namacalne, materialne, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o zmianę w ludziach. I pytała pani o projekty, więc ja wspomnę o jednym, z czego jestem dumna najbardziej. To jest projekt międzypokoleniowy, a zaczęło się bardzo dawno temu. Jeszcze byłam tylko studentem uniwersytetu. Pojechałam do Warszawy na takie seminarium, które organizowało Towarzystwo Inicjatyw Twórczych EŁ. Pojechałam z Jadzią Rauk i tam nas trzymali od 9 rano do 21 wieczór. Ja byłam w szoku. Ale czego nas uczyli? Uczyli nas, jak wzmocnić osoby starsze, jakie formy motywacji zastosować, żeby ci seniorzy chcieli działać na rzecz społeczności lokalnej. Jak przyjechałyśmy, to pomyślałyśmy, że dobrze by taką sekcję wolontariacką w uniwersytecie stworzyć. I okazało się, że można. Taka grupa w uniwersytecie działa od 2013 roku. I tu się znowu pochwalę, że ta grupa pomaga uczniom od 2013 roku na świetlicy szkolnej w szkole podstawowej numer 5. Do tej pory, to znaczy nie w czasie pandemii, bo to jest nierealne, ale to są nauczycielki i powiem, że Radio Katowice dwa razy z nami nagrało wywiad i to jest na stronie radia do posłuchania. Czyli sławimy uniwersytet, a tym samym sławimy miasto Zawiercie.
Piękna inicjatywa, czyli mogę rozumieć, że to nauczyciele emerytowani z wszystkich przedmiotów? Na pewno nie, ale które przedmioty można tam...
Czy tam w szkole podstawowej można wszystko, jeżeli się chce. Sam uczy polonistka, uczyła chemiczka, która nigdy w szkole nie pracowała. Ale cóż, to nauczyć dziecka liczenia od 1 do 100, sprawdzić mu pracę domową, pomóż, to nie jest wielka filozofia. Tylko jak ja mówię, najpierw trzeba chcieć.
Mhm. Czyli każdy chętny uczeń może, jak będzie możliwość, z takiej dodatkowej wiedzy w świetlicy szkoły, czy to tylko jest dla szkoły numer 5?
To znaczy pracujemy w szkole numer 5, dlatego że nie rozdrabniamy się na wiele szkół. Ja byłam w tej, parę lat w tej grupie, ale z wiadomych powodów, z braku czasu w tej chwili, tam nie jestem. Ale panie pomagają. I poza tym w tej szkole tam się bardzo dobrze czujemy, tam jest fantastyczna atmosfera i projekty, które piszę, te międzypokoleniowe, zawsze zahaczają o szkołę numer 5. Ja nie wiem dlaczego, ale tak jest.
Sentyment.
Sentyment. Współpracowaliśmy również ze szkołą numer 1, dlatego mówiłam pani tu przy wejściu, że znam to studio, bo jeszcze wtedy gimnazjum. W gimnazjum numer 1 realizowałam taki projekt, który się nazywa Uwolnić historię miasta. I w tym projekcie właśnie brali uczniowie z nami udział z gimnazjum numer 1. W tej chwili już dorośli ludzie. I powiem, że nagraliśmy ponad 45 wywiadów na płytach. Zeskanowaliśmy ponad 300 zdjęć.
Piękne osiągnięcie.
Tak. I na rozpoczęcie roku akademickiego, już nie pamiętam którego, ale jest w tych biuletynach, zrobiliśmy wystawę. Wystawę tych zdjęć.
Ja pamiętam Dęby Pamięci.
Dęby Pamięci to jest co innego.
Ale też właśnie projekt, który gimnazjum numer 1 robił. I to też fajne, że historia dla naszego miasta właśnie została w jakiś sposób zapisana. Że udało się, bo to są na pewno już archiwalne, prawda, wypowiedzi.
Tak, robiliśmy...
Postaci takich, które nie wszyscy znają.
Zgadza się. Robiliśmy tą wystawę razem z Jackiem Pałuchą, którego pozdrawiam, też mu bardzo dziękuję, dlatego, że następny projekt międzypokoleniowy, który robiłam, to robiłam z drugim liceum Elo. On się nazywał Stół Międzypokoleniowy. Warunki tego konkursu były takie, że musiałam znaleźć osobę do 35 lat. W związku z tym, że ja miałam dużo więcej, szukałam takiej osoby i weszłam na Jacka. Mówiąc tak trywialnie, w moku, on się zgodził. I zrealizowaliśmy ten projekt. Jestem z niego dumna. Słuchacze tego nie widzą, ale ja to pani pokażę. To jest broszula, stół międzypokoleniowy z tego całego projektu. Projekt polegał na tym, że pracowaliśmy nad wszystkim, między innymi zrobiliśmy grę. Ta gra się nazywa Jadło Biznes i ona jest oparta o regionalne potrawy. I jak tu na zdjęciu widać, graliśmy z mieszkańcami miasta w tą grę. Ten stół był wystawiony koło fontanny i tam agitowaliśmy przechodzących mieszkańców, żeby zagrali. Tam również były nagrywane wywiady z takimi pytaniami, czy wiedzą, gdzie jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, jakie tradycje w ich domach do tej pory przetrwały i co znaczy stół w ich domu.
Także potrawy też były?
Tak, też były.
Bo na pewno też poszerzanie takiej wiedzy właśnie, bo prażonki wiadomo, poręba. A nasza, zawierciańska jakaś?
O, nasze też prażonki.
No właśnie, dużo się przyznaje do prażonków.
I ja pamiętam, że moja mama opowiadała, że w ciężkich czasach w Zawierciu, w niedzielę całe rodziny brały ten kociołek i szły do lasu prażyć. Czyli to nie jest tak, że poręba może się zawłaszczyć prażonki. Ja bym tutaj negocjowała z porębiakami.
A faktem jest, że na pewno w tym regionie, bo w innych częściach Polski to nie jest znane. Gdzieś tam ze śledziami czytałam, że właśnie te prażonki, a takie jak u nas, to właśnie w naszym regionie. Chociaż na pewno już są spopularyzowane, bo te garnki przecież są sprzedawane.
No, garki były produkowane przecież w odlewni. Były żeliwne, potem były aluminiowe. A teraz są już w sklepach. A przedtem to trzeba było sobie tak po prostu, powiem, chyba, brzydko załatwić.
Tak, ale chyba garnek. Właśnie poręba ma na pewno jakiegoś producenta. Może nadeszła pora na piosenkę? To poprosimy